Kochany Ojcze, chcemy Ci dziękować za to, że możemy tu być, za to, że czuwasz, troszczysz się o nas. Dziękujemy za najdrobniejszą każdą rzecz w naszym życiu. Też chcemy Ci dziękować za trudne momenty, które może niełatwo jest nam przyjąć. Ale Panie, ufamy, że masz to wszystko w swojej kontroli i prosimy, byś błogosławił i też i to słowo, abyś otwierał nasze serca dla Twojej chwały, Ojcze. Amen. Usiądźcie. Kochani, w trakcie robienia porządków z gazetami natknąłem się na artykuł opatrzony tytułem Życie to gra pozorów. Wiecie, nie wiem jak u was, ale czasami jest tak, że jest jakoś ciekawie brzmiący artykuł i to mobilizuje, zachęca do czytania. I nazwa ta mnie zachęciła i ten artykuł poświęcony był codziennemu życiu Polaków, a powstał w oparciu o obserwacje i liczne rozmowy z wieloma ludźmi. I w końcowej części artykułu autor pokusił się o pewne podsumowanie, w którym napisał, że Polacy są narodem, który lubi stwarzać pozory. I w zależności od sytuacji stwarzamy pozory tego, że coraz bardziej jesteśmy zadowoleni z życia. Stwarzamy pozory, według tego autora, że w coraz większym stopniu interesujemy się losem innych ludzi, że stwarzamy pozory, że w większości dobrze dajemy sobie radę z życiem i z problemami wynikającymi z życia, że stwarzamy pozory, że w naszych małżeństwach czy rodzinach jest wszystko w porządku i wreszcie stwarzamy pozory, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. I tak myślę, że stwarzanie pozorów nierozłącznie towarzyszy naszemu życiu i wiele razy ukrywamy przed innymi swoje prawdziwe oblicze. Rzeczywiste stany, uczucia, problemy, czy też szczere pragnienia. Stwarzanie pozorów jest takim sposobem, w oparciu o który chcemy zrobić wszystko, żeby na innych wywrzeć wrażenie kogoś, kim tak naprawdę do końca nie jesteśmy. I o czymś takim, gdy chodzi o kwestię stwarzania pozorów, czy zewnętrznych jakichś elementów, pisze apostoł Paweł w dwóch miejscach w Listu do Rzymian i będę chciał przeczytać z drugiego rozdziału wiersz 28 i 29 i z 9 rozdziału wiersz od 6 do 8. Paweł pisze to w kontekście narodu wybranego. Zwraca się do Żydów. W drugim więc rozdziale wiersze 28-29 Paweł pisze tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. A w 9 rozdziale wiersze 6-8. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje, to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. W tłumaczeniu dynamicznym, pozwólcie, że przeczytam ten tekst, jest to tak oddane. Prawdziwymi Żydami nie są ci, którzy urodzili się w rodzinie żydowskiej, ani nawet ci, których przez obrzezanie włączono do społeczności żydowskiej. Prawdziwym Żydem jest ten, kto żyje w zgodzie z Bogiem. Bo Bogu nie zależy na tych, którzy się obrzezują, kalecząc swoje ciała. Zależy mu na ludziach o przemienionym sercu i umyśle. Każdy, kto doznał w życiu tej przedmiany, odbierze pochwałę od Boga. Nie każdy człowiek zrodzony w rodzinie żydowskiej jest prawdziwym Żydem i nie każdy wywodzący się od Abrahama jest jego rzeczywistym dzieckiem. I kochani, w oparciu o ten tekst chciałbym podzielić się dosłownie w trakcie kilkunastu minut takimi trzema sprawami, bardzo blisko związanymi z naszym duchowym życiem. Powiedziałem na początku i każdy z nas ma tego świadomość, że głównymi odbiorcami są członkowie zboru w Rzymie, którzy wywodzą się z narodu żydowskiego, wielu z nich, zresztą nie tylko oni byli odbiorcami i są czytelnikami tej treści. Ale chcę podzielić się trzema sprawami bardzo związanymi blisko z naszym duchowym życiem. Dlatego, że jesteśmy duchowym Izraelem. Jesteśmy bezpośrednimi odbiorcami tego słowa. Trzy takie bardzo dla mnie ważne, ale modlę się i modliłem się, pisząc to kazanie, żeby to były również trzy ważne rzeczy dające, prowokujące do myślenia każdego z nas. Pierwsza sprawa. Zewnętrzne chrześcijaństwo przejawiające się wypełnianiem rytuałów nie zawsze jest odzwierciedleniem prawdziwego chrześcijaństwa. A pozorny chrześcijanin to nie to samo, co prawdziwy chrześcijanin. Zewnętrzne chrześcijaństwo przejawiające się wypełnianiu rytuałów nie zawsze jest odzwierciedleniem prawdziwego chrześcijaństwa. A pozorny chrześcijanin to nie to samo, co prawdziwy chrześcijanin. Kochani, nigdy moim zamiarem i zamiarem kogokolwiek, kto zwiastuje, nie jest urażenie tych, którzy słuchają. Lecz zamiarem zwiastującego zawsze jest zachęcenie do autorefleksji, do wejrzenia w siebie. Z drugiej natomiast strony, moje sumienie i odpowiedzialność przed Bogiem nie pozwalają mi milczeć w tym temacie. Mam nadzieję, że nikomu się nie narażę. Ale jeżeli poczujesz się dotknięty tym, co teraz usłyszysz, to wybacz. To będzie twój problem. I miej pretensje do Boga. To znaczy, jako do tego, który to słowo kieruje i w takiej formie je formułuje. Kochani, współcześnie żyje wielu ludzi, członków różnych zborów, parafii, kościołów, dla których chrześcijaństwo nie oznacza nic więcej, jak tylko przynależenie do kościoła, a więc rozumiane jest w kategoriach samego tylko członkostwa. Funkcjonujemy w kościele, żyjemy w czasach, gdzie jest wielu ludzi, dla których chrześcijaństwo nie oznacza nic więcej, jak tylko przynależenie do kościoła. Ludzie ci nie są zainteresowani żadnym duchowym życiem, żadnym rozwojem, żadną społecznością z innymi. Nie czują potrzeby samemu uczestniczyć w zgromadzeniach. I są tak zwani, to jest polski fenomen, wierzący, ale nie praktykujący chrześcijanin. To jest naprawdę polski fenomen. Wierzący, ale nie praktykujący. Kiedyś ksiądz Marek Michalik, wiecie, że to jest człowiek słusznej postury, powiedział, że wierzący, niepraktykujący chrześcijanin to tak, jak ja bym powiedział o sobie, mówił ksiądz Michalik, że jestem niepraktykującym anorektykiem. Kochani, my często mówimy wierzący, niepraktykujący, odnosimy to do potężnego kościoła, który funkcjonuje w naszym kraju. I bardzo często jesteśmy tymi, którzy w taki sposób, próbując włożyć w schematy tych ludzi, sobie wszystko układają. Ale myślę, że konsekwencje tego pozornego niepraktykowania chrześcijaństwa, tylko należenia do kościoła, ponosimy nie tylko w naszej Europie, ale ponosimy też w naszym kraju i ponosimy w naszych zborach. Jeżeli więc ktoś uważa, że jestem chrześcijaninem, bo należę do kościoła, to chcę ci powiedzieć, że jesteś pozornym chrześcijaninem. Nie w tym rozumieniu i znaczeniu, który wypływa z Bożego Słowa. Jest też grupa ludzi, dla których chrześcijaństwo nie oznacza nic ponad chodzenie do kościoła. Owszem, czynią to nawet regularnie, ale nie czują potrzeby czegoś więcej, bo uważają, że nic więcej nie jest potrzebne. Wystarczy, że jestem w niedzielę w kościele. I w konsekwencji tego życie tych ludzi nie różni się niczym od życia tych, którzy Boga w ogóle nie znają. Owszem, chodzą do kościoła. Regularnie lub mniej regularnie. Ale jeżeli popatrzymy na życie, to życie tych ludzi nie różni się niczym od życia tych, którzy mają odwagę powiedzieć, mnie Bóg nie interesuje. Jeżeli to ma miejsce, że chodzisz do kościoła i twoje życie niczym nie odbiega od standardów, jakimi kierują się ludzie, którzy do kościoła nie chodzą i do Boga nie należą, to chcę ci powiedzieć, w oparciu o autorytet Bożego Słowa, że jesteś pozornym chrześcijaninem. Jest też inna grupa, która swoje chrześcijaństwo opiera jedynie na słowach. Owszem, ludzie ci znają Biblię. Bardzo często zgadzają się z tym, że Biblia zawiera prawdę. Ale ludzie ci nie rozumieją, nie wiedzą, na czym polega tak naprawdę pobożność w tym biblijnym znaczeniu. I uważają, że z pewnymi rzeczami nie należy w ogóle przesadzać. I okazuje się, że nieraz są problemy z prawdomównością, uczciwością, uprzejmością. To wszystko, co apostoł Paweł umiejscowił jako owoc Ducha Świętego. Kochani, może wielu ludziom to nie przeszkadza, może tobie to nie przeszkadza. Ale Bogu z pewnością taki stan rzeczy nie jest obojętny i z pewnością Bogu, patrząc na życie wielu ludzi, jest bardzo smutno. Mam nadzieję, że pośród nas nie ma nikogo, kto mógłby się utożsamić z jednym z tych trzech przytoczonych przeze mnie przykładów. Mam nadzieję. Albo inaczej, chciałbym mieć nadzieję. Ale tak naprawdę nie jestem pewien do końca. Biblia mówi jasno i zdecydowanie o tego rodzaju zewnętrznych oznakach bycia Bożą własnością, o stwarzaniu pozorów, że jest się człowiekiem wierzącym. Autor tego artykułu napisał, że Polacy są specjalistami w stwarzaniu pozorów. I myślę, że wielu członków kościołów, zborów jest specjalistami w stwarzaniu pozorów. Oczywiście nie moją rzeczą jest osądzać. I daleki jestem od tego. I myślę, że byłoby to rozminięcie się z powołaniem, gdybym tu z tego miejsca mówił ex cathedra, piętnując, bo w pierwszej kolejności swoje własne życie musiałbym poddać weryfikacji. Ale kochani, boję się, że tak jak zostaliśmy nazwani fachowcami od stwarzania pozorów, też w dziedzinie religijnej, wielu ludziom, członkom kościołów to stwarzanie pozorów w ogóle nie przeszkadza i dobrze wychodzi. Raz jeszcze chcę odnieść się do listu do Rzymian, do tego, co powiedział Paweł. Albowiem nie jest ten Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Tak jak czytałem w innym tłumaczeniu, jest tutaj powiedziane, że Bogu zależy na ludziach o przemienionym sercu i umyśle. Ten jest Żydem. Bardzo mocne słowa. Bo okazuje się, jeżeli bezpośrednimi odbiorcami tego słowa są Żydzi, okazuje się według Pawła, że ktoś mógł być członkiem narodu wybranego, mógł być potomkiem Abrahama, mógł być obrzezany, mógł zachowywać wszelkie posty, regularnie brać udział w kulcie świątynnym, a jednak w Bożych oczach nie był prawdziwym Żydem. Mógł spełniać wszystkie zewnętrzne warunki. Mógł poddawać się rytuałom. A pomimo tego, w Bożych oczach Bóg mówi, pomimo tego, że masz zewnętrzną oznakę przynależności, nie jesteś prawdziwym Żydem. Podobnie i dzisiaj. Może w uszach kogoś zabrzmi to twardo. Może poczujesz się dotknięty i wzburzony, ale wybacz, nie mogę inaczej. Bo mam świadomość, że kiedy stanę przed Bogiem, to zdam też relację z tego, co powinienem powiedzieć, a czego z różnych powodów, być może bojąc się reakcji, nie powiedziałem. Nie chcę być przykrym. Absolutnie nie chcę być nieuprzejmym. Absolutnie nie chcę, żebyście mieli we mnie wroga. Ale myślę, kochani, że dzisiaj nieraz może tak być, że możesz wyznawać religię chrześcijańską, możesz być ochrzczonym człowiekiem, możesz bardziej lub mniej regularnie chodzić do kościoła, a jednak w Bożych oczach w ogóle nie być chrześcijaninem i człowiekiem wierzącym. Jeżeli odnieślibyśmy tekst, który Paweł kieruje do Żydów, bezpośrednio do nas, to możemy troszkę sparafrazować, przechodząc z tych żydowskich zewnętrznych elementów rytuałów na nasze, chrześcijańskie. Mogę być człowiekiem ochrzczonym, mogę chodzić regularnie do kościoła, ale w Bożych oczach nie być chrześcijaninem, człowiekiem wierzącym. Co Bóg mówi poprzez Izajasza? Pierwszy rozdział to są słowa wybrane z fragmentu od 10 do 15. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan? Jestem syty całopaleń, a krwi jagnąt już nie pragnę. Nie składajcie mi już ofiary daremnej, wasze nowe sabaty mi obrzydły. Waszych świąt nienawidzi moja dusza. Zakrywam swoje oczy przed wami. Bóg oznajmia w tym tekście, że ofiary ludu są bezużyteczne, że nienawidzi ich postów, ale przecież powiemy, ofiary i posty zostały ustanowione przez samego Boga, więc o co Bogu chodzi? Z jednej strony ustanawia coś, do czego zachęca, by to robić, z drugiej strony mówi, że mu to obrzydło. W takim razie co? Bóg ma pewien problem? Powiemy to, Panie Boże, poukładaj sam siebie, a potem powiedz dokładnie, o co ci chodzi? Te wszystkie rzeczy zostały przez Boga ustanowione, to jest prawda. Ale też sam Bóg mówi jasno, że Jego własne nakazy dotyczące kultu są bezużyteczne, jeżeli człowiek nie przestrzega ich sercem. W rzeczywistości stają się czymś złym i Boga obrażają. Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami powołał się na słowo z proroka Izajasza i powiedział faryzeuszom i o nich: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Na jakiej podstawie Jezus mógł tak powiedzieć? Ano na tej podstawie, że jak pisze ewangelista Jan, on wszystko wie, co jest w człowieku. Kochani, ja nie mam prawa, nie mam takiej mocy, dzięki Bogu, wypowiedzieć takie słowa o innych ludziach. Natomiast Bóg, który zna serca, wie doskonale, ile z tych ludzi, którzy słuchają słowa, ile z tych osób, które chodzą do kościołów, czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. Jeżeli więc Bóg wie, jaki jest stan mojego i twojego serca, to powiedz mi, albo odpowiedz sobie, jakie myśli ci w tej sytuacji, w tym momencie towarzyszą. Ten lud czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. Kochani, dzisiaj Biblia uczy nas, że powinniśmy unikać niebezpieczeństwa prowadzenia życia pełnego pozorów. Bóg nie chce, byśmy byli chrześcijaninami z pozoru, abyśmy tylko robili wrażenie. Bo prowadzenie życia pełnego pozorów, szczególnie w duchowej sferze, jest niebezpieczne i głupie zarazem. Niebezpieczne w wymiarze wieczności, a głupie, gdy chodzi o naszą codzienność. Niebezpiecznym jest przypuszczać, że do nieba dostaną się pozoranci. A głupotą jest oczekiwać, że pozorne bycie wierzącym w momencie doświadczenia przyniesie pokój, ukojenie w sytuacji kryzysowej, w obliczu śmierci czy zbliżającego się jakiegoś problemu. My jako ludzie z różnych powodów często gramy przed innymi tych, którymi nie jesteśmy. Ale tak naprawdę, kochani, nie jesteśmy w stanie poznać się na pozorach. Bóg jak najbardziej tak. A więc zewnętrzne, nawet pewne dobre, przepisane przez Boże Słowo rzeczy, niekoniecznie, nawet jeżeli je wypełniam, są świadectwem mojego prawdziwego chrześcijaństwa. Więc pomyślmy, każdy z nas i ja również, czy jestem szczery, gdy chodzi o swoje serce przed Bogiem? Czy jestem tym, który stwarza pozory? Jeżeli jesteś tym, który stwarza pozory, to powiedz mi, jak długo jeszcze chcemy stwarzać pozory kimś, kim nie jesteśmy? Może kimś, kim chcielibyśmy być, ale jeszcze teraz nie jesteśmy. Druga kwestia, gdy chodzi o ten tekst. Prawdziwe chrześcijaństwo, to już wyszło z tego, co mówiłem, ma miejsce w sercu. Jeden z autorów wielu książek chrześcijańskich, John Reilly, powiedział, że serce jest sprawdzianem zarówno charakteru człowieka, jak i religii. Serce jest siedzibą naszej istoty, jest to nasze prawdziwe ja, wszystkim, czym jesteśmy. Jest takim lustrzanym obliczem tego. Ono jest siedzibą naszych emocji, naszego życia intelektualnego, naszej wiary, naszej miłości, nienawiści, złości. Serce jest też miejscem, w którym przechowujemy słowo. W taki plastyczny sposób wyrażają te Ewangelie, które mówią o Marii, a Maria przechowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. W sercu człowieka zaczyna panować Boży pokój z chwilą, kiedy powierzymy swoje życie w Boże ręce. Wtedy jednym z symptomów Bożej obecności jest Boży pokój, bo jesteśmy wypełnieni księciem pokoju. On sam jest pokojem. A więc właśnie w nim musi znaleźć miejsce prawdziwe chrześcijaństwo. Kochani, my na co dzień często oceniamy innych na podstawie tego, co mówią, jak się zachowują, ale przecież doskonale wiemy, że nie zawsze dobre czyny i słowa wypływają z dobrych motywów. Dlatego Bóg bada serce i na tej podstawie wie, jakimi motywami kierujemy się, że robimy to, co robimy. Ta prawdziwa wiara to kwestia serca, bo tak mówi Biblia, serce wierzy się ku usprawiedliwieniu. W innym miejscu jest powiedziane, z obfitości serca mówią usta, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o treść słów, które wypowiadamy, ale o nasze życie. Jeżeli w sercu ma swoje miejsce Jezus, jeżeli to serce jest pod Jego panowaniem, to ma przełożenie na moje całe życie. Na to, jakim jestem, co mówię, co robię, jak się zachowuję. Tak to należy też szerzej rozumieć słowo z obfitości serca. To, co jest w moim sercu, wychodzi potem na zewnątrz. Kochani, nasze chodzenie za Panem jest konsekwencją naszego serca. Nasze posłuszeństwo Bożej woli wypływa z naszego serca. Zewnętrzne obrzędy mogą stać się bezużyteczne, będą przybierały formę pustych ceremonii, jeżeli moje serce będzie złe i nie będzie należało do Boga. Moje oddawanie Bogu chwały, modlitwa, śpiew to będą tylko zewnętrzne, jakieś poprawne formy, ustalone, które jednak Bóg odrzuci, jeżeli moje serce nie będzie przemienione. Więc pozwól, że zadam Ci kolejne pytanie. To, o czym mówił Robert, to jest pewien stan, o którym Ty wiesz i Bóg, żadna postronna osoba. Aczkolwiek można się tego domyślać, patrząc na nasze życie. Czy Twoje serce jest oddane pod całkowitą kontrolę Bożego Syna, Pana Jezusa? Kochani, nie chodzi o to, że będziemy zaniedbywać jakieś zewnętrzne aspekty i formy oddawania Bogu chwały, bądź powiemy, jest to zupełnie niepotrzebne. Nie, ale powinniśmy postawić sobie za cel, by przede wszystkim troszczyć się o stan naszego serca, by ono było miejscem oddanym, podporządkowanym naszemu Panu. I trzecia rzecz. Kochani, prawdziwe chrześcijaństwo to według Bożych oczekiwań i standardów nigdy nie będzie popularne. Żyjemy w tych czasach, kiedy jesteśmy tego coraz bardziej świadomi. W większości ludzi wystarczy zewnętrzna religia i to nie jest nic nowego. Tak było zarówno w czasach Starego, jak i Nowego Testamentu. Bo gdybyśmy prześledzili wypowiedzi proroków, to znajdziemy w nich wiele takich treści, które wcale do popularnych nie należały. Dlaczego? Dlatego, że prorocy nieraz bardzo ostro i zdecydowanie potępiali lud wybrany za praktykowanie zewnętrznych formułek, w których Izrael nie wkładał swojego serca, które tak naprawdę nie były treścią życia. I na to samo zwraca uwagę Pan Jezus faryzeuszom. Kochani, historia Kościoła na przełomie wieków, nie będę tu robił żadnego wykładu, również historia współczesna potwierdza, że diabłu udało się doprowadzić do przekonania, że liczą się tylko zewnętrzne formy. Kochani, jeżeli popatrzymy na twarze osób chodzących do Kościoła, to powiemy w oparciu o obserwacje 100% to są ludzie wierzący. Ale jeżeli popatrzylibyśmy do serca, a tę umiejętność ma tylko Bóg, to czy to nasze 100% byłoby również Bożym 100%? Ja widzę waszą postawę. Ja widzę wasz wyraz twarzy. Ja widzę waszą pozę. Wy widzicie moją. W oparciu o to wyciągamy wnioski. Bóg widzi to, co jest w sercu. Czy to, że ja używając imienia i nazwiska powiedziałbym, że to jest człowiek wierzący, czy Bóg powiedziałby swoje tak i amen na to? Czy powiedziałby to, co powiedział do Samuela? Ty patrzysz na to, co widzą twoje oczy, a ja patrzę na serce. Kochani, prawdziwe chrześcijaństwo nigdy nie było popularne, bo zawsze było domeną mniejszości i kierowane, jeżeli to chrześcijaństwo, a ludzie, którzy wierzą, kierują się według innych przestarzałymi zasadami, regułami, zupełnie nie pasującymi do współczesnego świata i stylu życia, to nieraz jest odbierane jako dziwactwo, jako fanatyzm. Bardzo często dzisiaj, coraz częściej mówi się jak o ludziach wierzących, że to są fanatycy. A my nie chcemy być fanatykami. My liczymy się ze zdaniem innych ludzi. My chcemy być poważnie traktowani przez innych. Kochani, czy idzie nam o to, żeby zdobyć popularność ludzi? Żeby zabiegać za wszelką cenę o ich uznanie kosztem zatracenia samego siebie i rezygnacji z wartości, które Bóg dał nam w swoim słowie? Kochani, Bogu podoba się prawdziwe, szczere chrześcijaństwo w codziennym wykonaniu. Nigdy to nie było, nigdy nie jest i nigdy nie będzie popularne. Bo powołując się na Boże wartości, na Pana Jezusa, zawsze będziemy w mniejszości. Im wcześniej to zaakceptujesz, tym lepiej dla ciebie i dla mnie. Nie licz, że będziesz doceniony, że będziesz poważany. Wręcz przeciwnie, możesz być wyśmiany, ale powiem ci jedno, że jeżeli nawet ci, którzy cię wyśmiewają, będą uważnie patrzeć na twoje życie, to w momencie kryzysu nie przyjdą do tych, z którymi ciebie wyśmiewali, tylko przyjdą do ciebie. Bo zaobserwują coś, czego w ich życiu nie ma i w życiu innych również. Kochani, właściwie to już jest koniec kazania. Na do widzenia chciałbym pozostawić was takimi trzema pytaniami. Proszę, byście zamknęli swoje oczy. I nie chciałbym, żebyś mnie dawał odpowiedź, ale daj odpowiedź Bogu, który jest obecny tu w tym miejscu. Na czym opierasz przekonanie o prawdziwości twojej wiary? Na zewnętrznych formach, które spełniasz? Czy na przemienionym, oddanym Bogu sercu? Na czym opierasz przekonanie, że jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Na formach, które wykonujesz? Czy na przemienionym, oddanym Bogu sercu? Czego jest więcej w twoim życiu duchowym? Pozorów, wrażenia, jakie chcesz wywrzeć na innych? Czy szczerości? Czego jest więcej w twoim życiu? Pozorów, wrażenia, jakie chcesz wywrzeć na innych? Czy szczerości? I wreszcie ostatnie pytanie. W jakiej mierze na twoje chodzenie z Jezusem i bycie Jemu posłusznym ma wpływ opinia innych ludzi? I obawa przed tym, że stracisz w ich oczach. W jakiej mierze na twoje chodzenie czy pójście za Jezusem i bycie Jemu posłusznym ma wpływ opinia innych ludzi, to, co o tobie pomyślą i powiedzą i świadomość, że stracisz w ich oczach. Bóg nie chce, byśmy byli pozornymi chrześcijanami, ale byśmy byli ludźmi, którzy mają przemieniane serce. I w których przemianę serc widać w przemienionym życiu. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy ci, że jeżeli napominasz, to robisz to z miłością. Dlatego, że tobie zależy na każdym z nas. Panie, nie chcesz, żeby ktokolwiek z nas był chrześcijaninem z pozoru, ale chcesz, abyśmy byli ludźmi, w których życie i serca ty przemieniłeś i przemieniasz. Panie, jeżeli jest coś w nas, co tobie się nie podoba, jeżeli stwarzamy czegoś pozoru, to prosimy cię, abyś teraz poprzez Ducha Świętego, kiedy nas o tym przekonujesz, to zabierał i byś wlał w nasze serca szczerość i pragnienia podobania się tobie, należenia do ciebie. I Panie, chęć oddziaływania poprzez zmienione życie na życie innych ludzi. Dziękujemy ci za to, że do nas mówiłeś. Dziękujemy ci za to, że twoje słowo jest dalej aktualne. Dziękujemy, że możemy się jemu poddawać. Dziękujemy, że chcesz nas przemieniać. Dziękujemy ci za twoją ochronę, za prowadzenie. Ojcze, jesteśmy tobie wdzięczni za cały English Camp, który skończył się. Dziękujemy ci za te wszystkie decyzje, wszystkie serca, które były poruszone. Dziękujemy tobie za naszych gości ze Stanów. I tak chcemy ich błogosławić i przynieść przed twój tron, prosić, abyś, Panie, błogosławił ich powroty do domów.
abyś błogosławił zbory, kościoły, w których funkcjonują i wzrastają. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś błogosławił i tym wszystkim naszym polskim wolontariuszom, abyś w szczególny sposób i błogosławił i Ani, i Edycie. Panie, chcemy Tobie dziękować za wiele powodów, które dajesz nam ku temu, abyśmy wyrażali Tobie wdzięczność. Za wysłuchane modlitwy, ale też, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni w imieniu innych, tych, którzy przeżywali swoje 80-lecie, za Panią Strządałową, za Pana Bujoka, Pana Pilcha, jeszcze raz Pana Szalbota. Dziękujemy Ci za jubileusz urodzin i Pani Waleczkowej. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy modlić się o chorych. Dziękujemy za to, w jaki sposób poruszałeś nas tydzień temu przez to, co mówiła Marysia. I też ją oddajemy w Twoje ręce. Panie, prosimy Cię, abyś dotykał się dalej tego, co jest chore. Abyś się obdarzał mądrością lekarzy, ale przede wszystkim, jeżeli jest to Twoja wola, abyś dotykał się bezpośrednio i leczył. Chcemy Cię prosić o Pana Adama, o jego zdrowie, o Pana Janka, o Jasia, o drugiego Janka. Chcemy Cię, Panie, prosić o Pana Piotra, o Pana Pękałę, o dziadka Moniki po operacji, o tatę Liany, o Martę z Katowic. Przynosimy ich przed Twój tron i oddajemy Tobie chwałę. Uwielbiamy Cię, wywyższamy, bo jesteś tego godzien. Modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.